On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. W zeszłym miesiącu w ramach naszych spotkań chciałem Państwu przedstawić, zarysować postać cudownej dziewczyny, Chiary Lucze. Osoba bardzo młoda i wiem, że wielu tych, którzy słuchało tej audycji, było pod wrażeniem, głównie ze względu na tą jej historię, na to tempo, w jakim została świętą. Wystarczyło 17 lat jej życia, żeby była tak blisko Boga, że w tej chwili może stawiać się za nami. Dziś Państwu chcę przedstawić osobę, która potrzebowała jeszcze mniej czasu. Chłopaka, którego proces beatyfikacyjny nie jest wprawdzie jeszcze zakończony. Został zakończony na poziomie diecezjalnym. Teraz jest w Rzymie i bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że niedługo będziemy mieli nowego błogosławionego, który umierał w wieku zaledwie 15 lat. Carlo Acutis, bo o nim tutaj mowa, to chłopak, który urodził się w 1991 roku w Londynie. On jest Włochem, jego rodzice również, Andrej i Antonia, to też są Włosi. Oni tam byli w tym Londynie, w tej Wielkiej Brytanii ze względu na swoją pracę, bo byli ludźmi dość dobrze sytuowanymi, którzy no akurat tam robili jakiś biznes i przez pierwsze 3 lata rzeczywiście Carlo wychowywał się w Wielkiej Brytanii, ale potem wrócił do Mediolanu i tak naprawdę ta cała historia świętości jest związana właśnie z Mediolanem i z okolicami. To, co powiedziałem przed chwilą o tym uposażeniu rodziny, to, że była to rodzina dość zamożna, jest bardzo ważne. Prosiłbym, żeby to o tym pamiętać, gdyż będzie nam to potrzebne, ta pamięć o tym w kolejnych tych rozważaniach, które będę prowadził. Chłopak od dziecka miał dość dużą pobożność. Pobożność, która w zasadzie dana mu była z nieba. To była taka łaska wlana. I matka wspomina, bo matka żyje do dzisiaj, że ona rzeczywiście chodziła z nim do kościoła co niedzielę, że ponieważ, no tak jak mówię, tych pieniędzy było sporo, no to wysyłano go do przedszkola, które prowadziły jakieś siostry, to było przedszkole prywatne, potem szkoła, również katolicka, znów pieniądze trzeba było mieć na to. Oni te pieniądze posiadali, w związku z tym nie był to problem, więc gdzieś tam łapał to wychowanie katolickie, ale matka mówi, że w dzieciństwie nie poświęcała zbyt dużo uwagi, aby uczyć Carla wiary. W przeciwieństwie do Chiary, tak, o której mówiliśmy w zeszłym miesiącu, tam matka bardzo mocno ewangelizowała swoją córkę od dziecka. Tutaj tego nie było. Mimo to nasz bohater od samego początku miał niezwykłą chęć bycia blisko Jezusa. Nazywał go swoim przyjacielem, odkąd był takim tam 4-5-letnim chłopcem i wielokrotnie ciągnął mamę do kościoła. Znaczy oni gdzieś szli na zakupy, mijali kościół. Mamo, wejdźmy do mojego przyjaciela Pana Jezusa, pomodlić się. No i tam przed Najświętszy Sakrament ją. Mamo, wejdźmy się pomodlić. I ona mówi, że jak szła przez ten Mediolan, to czasami musiała do 2-3 kościołów wejść, bo on musiał wejść do tego kościoła, musiał się pomodlić, musiał się pokazać Panu Jezusowi w świątyni. I to sprawiało, że matka czuła się zażenowana. To znaczy nie ze względu na to, że ona tam musiała wchodzić do tej świątyni, ale zaczęła patrzeć na niego jako na człowieka, który ma większą wiarę od niej. To, jak ona mówi dzisiaj, sprawiło, że sama zaczęła Boga szukać w swoim życiu. Poza oczywiście niedzielną mszą świętą, która była tylko pewnym rytuałem niedzielnym, jak w życiu wielu ludzi, niestety wielu katolików, msza jest sprowadzana do obowiązku niedzielnego. Tak, to słowo jest kluczowe, obowiązek niedzielny. Ona również postanowiła troszeczkę więcej poświęcić czasu Bogu, żeby potrafiła odpowiedzieć mu na pytania, żeby potrafiła rozmawiać z nim o Bogu. W wieku 7 lat Carlo poprosił swoją mamę o to, by mógł iść do pierwszej komunii świętej, szybciej niż jego, jakby to powiedzieć, rówieśnicy, tak? Bo tam 9 rok to był ten rok, w którym dzieci chodziły do pierwszej komunii świętej. On chciał szybciej, on już chciał przyjąć Pana Jezusa, on już chciał mieć tą intymność z Bogiem. Dlatego też rodzice byli troszeczkę w szoku, nie wiedzieli do końca, co z tą prośbą zrobić. Natomiast już był to ten moment, gdzie oni troszeczkę bardziej wokół kościoła się, można powiedzieć, kręcili i jeden kapłan, który znał ich bardzo dobrze, stwierdził, że to Pan Bóg jest tym, który wzywa niektóre dzieci już od najmłodszych lat do relacji ze sobą i jeżeli on ma takie pragnienie, to trzeba iść za ciosem. Trzeba coś z tym zrobić. Nie wolno tego zostawić, mówić, jeszcze 2 lata. Skoro on sam taką inicjatywę wykazuje i ma takie pragnienie, no to trzeba mu pozwolić. I aby coś takiego się dokonało, no to w tym kościele włoskim należało sprawdzić wiarę tego chłopca. Bo wiadomo, ten wiek 9 lat, 10 lat, w zależności od kultury, w zależności od kraju, jest to jakiś tam wiek, prawda, przez Kościół wyznaczony, nie jest tylko i wyłącznie dlatego, że, nie wiem, kończymy 10 lat i tak ma być, tylko uznaje się, że dziecko już w tym wieku ma pewną mądrość i może do tej komunii świętej przystąpić. No dziś wielkim skandalem jest, jeżeli na przykład ksiądz by powiedział w tej odpowiedniej klasie szkoły podstawowej, to obecnie jest chyba trzecia, że nie, że dziecko absolutnie jeszcze nie w tym roku, tak? No to zaraz rodzice pójdą do wiadomości, do radia, do telewizji, będą krzyczeć, że dziecku się nie pozwala przystąpić do pierwszej komunii świętej, natomiast tutaj trzeba cały czas zawsze pamiętać, że to jest jakaś dojrzałość, tak? Dziecko na przykład musi wiedzieć, że to jest rzeczywiście Pan Jezus, a nie chleb i wino, tak? Które może otrzymać w czasie pierwszej komunii świętej. Carlo został przepytany przez biskupa, to był biskup Macchi, to jest dawny sekretarz Pawła VI, czyli można powiedzieć taki, no człowiek na poziomie, tak? Który obeznany był z Kościołem, prawda, jako sekretarz Pawła VI, no to jeździł po świecie, widział wiele rzeczy, no był człowiekiem na pewno wiary. I ten oto biskup, no jest pod wielkim wrażeniem tej dojrzałości wiary Karla. Wręcz mówi o tym, że to jest bardzo dobry pomysł, ale zaznacza, żeby to było rzeczywiście spotkanie z Chrystusem, a nie spotkanie z prezentami i tak dalej. Dlatego też daje warunek i tym warunkiem jest to, aby ta pierwsza komunia święta rzeczywiście odbyła się w intymności, najlepiej w jakimś miejscu, które tej intymności sprzyja, gdzieś na uboczu, bez wielkiej fety. I rzeczywiście Carlo przystępuje do tej pierwszej komunii świętej właśnie w klasztorze niedaleko swojej miejscowości. To był 16 czerwiec 98 rok i to była dla niego niezwykła chwila. On był bardzo szczęśliwy i wspominał później, że od tej pory on chce codziennie do komunii świętej przystępować. I rzeczywiście w jego kalendarzu, poza oczywiście jakimiś sytuacjami, gdzie był chory albo coś, to był nieodmienny punkt dnia. Codzienna komunia święta. Dla niego komunia święta była autostradą do nieba. To są jego słowa. On zostawił taki, można powiedzieć, zeszycik ze swoimi myślami, taki jakby powiedzieć pamiętnik, w którym pewne rzeczy omawiał, sam chyba tak sam dla siebie. I tam pisał o tym, że rzeczywiście komunia to jest dla niego autostrada. I tłumaczył mamie nawet, że to jest niesamowite, ile ludzie mają szczęścia dzisiaj tu w Europie, w ogóle na świecie, w tych czasach, że wystarczy wejść do kościoła, żeby być z Jezusem, żeby przyjąć Jezusa do swojego organizmu. Apostołowie mieli mniej szczęścia. 3 lata chodzili z Jezusem, nic nie rozumieli. Jak się czyta Ewangelię, to można mieć takie przeświadczenie. I Carlo to chyba dobrze zrozumiał, bo on właśnie tak mówi. 3 lata chodzili i w ogóle ten Pan Jezus był dla nich obcy. I dopiero po tych 3 latach mogli przystąpić do Komunii Świętej, mimo że Pana Jezusa mieli w zasadzie koło siebie, a on od dziecka może go mieć w pełni. I on tak tłumaczył to swojej mamie w bardzo prosty sposób, ale tu widać rzeczywiście, że dla niego to było wydarzenie centralne w jego życiu. Codzienna msza święta. I nawet któregoś razu powiedział mamie, że mamo, ja nie rozumiem, jak to jest, że ludzie chodzą na koncerty, jakaś przyjeżdża gwiazda, jest zapchane, wszyscy krzyczą i chcą tam być, a codziennie w kościele nie ma nikogo. Jest tak mało ludzi. A nawet w niedzielę jest mało ludzi. I ten kościół nie jest zawalony. On tak mówił, mama, kościół powinien być zawalony. Tam nie powinno być miejsca, skoro Bóg daje się nam skosztować. Mama mu nie umiała tego wytłumaczyć. Szczerze, ja też nie umiem mu tego wytłumaczyć. Chyba nikt z nas by nie umiał wytłumaczyć. Każdy się umie tylko usprawiedliwiać. Ja też umiem się usprawiedliwiać. Dlaczego na przykład na codzienną mszę świętą nie mam czasu. Carlo często się spowiadał i to też było takie ważne w jego życiu. On twierdził, że spowiedź jest bardzo ważna. On zdawał sobie sprawę, bo to wynika z tych rozmów, na przykład z księdzem, który go znał i on go wspomina, że te grzechy, z których się spowiadał, to były grzechy lekkie. Wiele grzechów ciężkich ten chłopak nie miał, ale chciał rzeczywiście nawet te grzechy lekkie oddawać w sakramencie pokuty i pojednania, też po to, żeby dostawać naukę, też po to, żeby jednać się z Bogiem, żeby czuć, że to jest pojednanie z Bogiem. I dla niego to było tak ważne, że również w swojej szkole dawał świadectwo. I to jest bardzo ważny moment, o którym teraz będę mówił. Carlo był normalnym chłopakiem, chodził do normalnych szkół i miał normalnych przyjaciół. Uwielbiał gry komputerowe, uwielbiał grać w PlayStation z kumplami, uwielbiał się z nimi bawić, ścigać, ganiać, ale zawsze im mówił, że jest ten moment w ciągu dnia, gdzie on idzie na mszę. I koniec. I brał ich ze sobą. I ci koledzy dzisiaj wspominają, no bo oni jeszcze żyją, że on rzeczywiście mówił, chodź ze mną, chodź do spowiedzi. Nie byłeś dawno u spowiedzi. Dlaczego nie byłeś u spowiedzi? No chodź. No co ci szkodzi? Weź przemyśl swoje życie. I koledzy go bardzo lubili. On nie był jakimś tam wariatem, który gadał coś i był od nich odseparowany, udawał świętego jakiegoś na krzyżu, który nikogo nie lubi i nie umie wejść w relacje z kolegami, z koleżankami. Nie, to był człowiek, który miał tych relacji bardzo dużo. Można powiedzieć, był trochę duszą towarzystwa, wszyscy go lubili, ale rzeczywiście dawał świadectwo. I nie bał się mówić o Chrystusie w tych najmłodszych latach. Ja mam córkę, która jest w przedszkolu, w zerówce i wiem, że to nie jest proste w dzisiejszych czasach, tak? Gdzie idzie się do przedszkola, jest święto duchów, jak jest Wigilia, to jest dobrze, ale może być gwiazdka, to zależy od pani, która różnie to może akcentować, prawda? W podręcznikach szkolnych teraz znów wraca Boże Narodzenie. W poprzednim darmowym podręczniku, który był naszym dzieciom prezentowany, w ogóle nie było Bożego Narodzenia. Mówiło się o święcie jakimś tam, w zasadzie nie wiadomo jakim, bo ani choinki, ani Pana Jezusa, ani niczego, tak? No to już jest taki moment, gdzie te dzieci, jeżeli rzeczywiście mają wiarę, już się będą konfrontować, będą w pierwszej, drugiej klasie i już trzeba dawać świadectwo. Na przykład, że nie, w to nie wchodzę, w to się nie bawię, bo to nie jest dobre, jeżeli chodzi na przykład o Halloween. I to nie jest proste dla dzieci, bo dzieci zawsze chcą być we wspólnocie, tak? Z tymi kolegami. Czasami coś koleżanka, kolega powie. Dla rodziców to jest, czasami aż się gotują. Ja wiem to po sobie, bo koleżanka coś powiedziała i to jest ważniejsze to, co niż tata mówi, ale tak jest. On miał tą łaskę od Boga, rzeczywiście, i miał tą odwagę być sobą. Być sobą i mimo to miał wielu, wielu przyjaciół. Karol miał też jednak drugie życie, o którym matka dowiedziała się dopiero i ojciec dopiero po pogrzebie. Karlo był człowiekiem, który pewne rzeczy robił ukryciu. Ewangelia mówi nam, Pan Jezus nam mówi w Ewangelii, jeżeli chcesz coś robić pobożnego, rób to w ukryciu. Jeżeli się modlisz i wszyscy to widzą, otrzymałeś już swoją zapłatę. Jeżeli dajesz jałmużnę, tak żeby to wszyscy widzieli, otrzymałeś już swoją zapłatę. Co robił Karlo? On żył w środowisku ludzi bogatych. Miał pieniądze i te pieniądze rozdawał. Dostawał kieszonkowe i za to kieszonkowe kupował na przykład ubrania dla ludzi bezdomnych. Jakieś śpiwory, żeby im nie było zimno w nocy. Chodził po restauracjach po szkole, gdy rodzice pracowali, zrobił już pracę domową, to wychodził, chodził po restauracjach, po hotelach i zabierał żywność, która miała być na wyrzucenie, a potem chodził i rozdawał je ludziom głodnym, tą żywność. Przez co zaczął się przyjaźnić z ludźmi, których moglibyśmy nazwać marginesem, z bezdomnymi, tak? Z różnymi imigrantami różnej narodowości, religii, muzułmanami, hindusami i tak dalej, którzy we Włoszech wtedy przebywali, którzy w Mediolanie nie mogli znaleźć pracy, gdzieś się chowali po kątach. Był bardzo ceniony przez kapucynów, bo często do kapucynów zachodził i dawał im na przykład całe swoje kieszonkowe, które tam miał dość spore, albo znajdywał pieniądze z innych źródeł, tak, ktoś mu coś dał, to on to dawał dalej, albo przynosił jedzenie i tak dalej do tych kapucynów, żeby oni dalej to dystrybuowali do ubogich. Oczywiście wielu widziało tą wiarę, ale matka na przykład nie widziała. Matka nie wiedziała, że on takie rzeczy robi. I na przykład w domu, to była całkiem duża rezydencja, oni mieli służbę. Pracował w tym domu jeden Hindus, którego Karlo nawrócił. To znaczy mówił mu o Jezusie. On mu nie mówił o teologii, nie mówił mu o tym, że on żyje w pogaństwie, nie mówił mu o tym, że się nie zbawi, tylko mówił, słuchaj, Pan Jezus to jest mój przyjaciel. To jest radość. To jest szczęście, jak ja się z nim spotykam. To jest największe szczęście na świecie. I on mu z takim przekonaniem, ten chłopak, który wtedy miał mniej więcej 13 lat, mówił o Jezusie, że ten dorosły Hindus zostawił swoją wiarę i się ochrzcił i został katolikiem. To jest szok. Tylko świadectwo chłopaka, który ma 13 lat. Bardzo dużo ludzi, którzy tam gdzieś się tymi najprostszymi pracami zajmowali. Na przykład sprzątaczki, czy też jacyś woźni, czy ludzie na przykład jak jeździł po hotelach z ojcem, na przykład jak coś tam podróżował, czyli ta cała służba, która, nie wiem, drzwi otwierała, sprzątała i tak dalej. On z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiał i o tym wszystkim ludziom opowiadał o Chrystusie. I to jest niesamowite, bo rodzice mieli takie, można powiedzieć, klapki na oczach, bo tego nie widzieli. Tylko było to, jakby powiedzieć, zakryte przed ich oczami. Nie mieli pojęcia, że on prowadzi takie drugie życie. Człowieka, który jest ewangelizatorem, człowieka, który jest jałmużnikiem. Fakt, mama mówiła, wspominała, na przykład kupowała mu drugie buty, miał buty dobre i dostawał jeszcze drugie dobre, to na nią krzyczał, że po co mu to? On tam miał, nie wiem, jak to chyba to zrobił, to miał 11 lat, jak zrobił taką awanturę mamie. Po co mu drugie buty? Po co? Te są dobre. Po co mu drugie? Te pieniądze można, on tak powiedział, że te pieniądze można przeznaczyć na coś innego. Ona wtedy nie rozumiała tego. Nie potrafiła tego zrozumieć do końca, nie wiedziała, o co mu chodzi. A mu chodziło o to, że te pieniądze można było wydać dla ubogich. Ciekawe jest to, że on mówił w taki prosty sposób do tych ludzi, I takie najfajniejsze zdanie, które znalazłem jego, to było o nawróceniu, które mówił swoim kolegom, którzy na przykład odchodzili od kościoła, tak? Dojrzewali, więc odchodzili od kościoła i od Boga. Powiedział tak, że smutek to jest patrzenie na siebie, radość to jest patrzenie na Boga, a całe nawrócenie polega na tym, że trzeba podnieść oczy, przestać patrzeć na siebie i podnieść oczy ku górze. I to jest całe nawrócenie, nic więcej nie trzeba robić, bo wszystko inne przychodzi. Tak? Bo wszystkie dobre czyny, wszystkie dobre myśli i tak dalej przychodzą od Boga jako dar, trzeba je przyjmować. Ale trzeba spojrzeć na Boga, przestać patrzeć na siebie. I to jest fenomenalne, szczerze powiedziawszy, bo to jest bardzo proste, ale rzeczywiście bardzo prawdziwe. Ja czytałem jakiś czas temu, może kiedyś Państwu o tym opowiem, doświadczenie pewnej kobiety, która przeżyła śmierć kliniczną i twierdzi, że była na swoim sądzie i wróciła. No, Kościół tam bada te objawienia. Na razie nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo jak będę miał, że tak powiem, potwierdzenie Kościoła, to będzie można mówić, że rzeczywiście tak było. Ale ona też wspomina, że na tym sądzie jak stała, to patrzyła na swoje grzechy i wiedziała, że jest tragicznie. I w pewnym momencie jej się przypomniało, że ma spojrzeć w górę i spojrzała w górę, a tam był Chrystus na krzyżu. I w zasadzie on pisał o tym samym, tak? Całość nawrócenia to jest przestanie patrzenia na siebie, a podniesienie oczy ku górze, tam gdzie jest Jezus. Młody chłopak. Nie wiadomo, skąd miał taką mądrość. To są bardzo proste słowa, ale jednocześnie ile w nich teologii, można nawet powiedzieć. W 2002 roku, to jest 4 lata przed śmiercią, pojechał z rodzicami, no można powiedzieć, na taki wyjazd, gdzie brał udział w jednej katechezie, w której kapłan mówił o Eucharystii. To była katecheza poświęcona takiemu katechizmowi, mały katechizm eucharystyczny, coś takiego we Włoszech zostało wydane i ten kapłan tam opowiadał o Eucharystii, a on był przecież zakochany w Eucharystii, w Jezusie Eucharystycznym. I podczas tego wykładu, tej katechezy, wpadł na taki pomysł, aby zrobić prezentację o cudach eucharystycznych, bo był człowiekiem zakochanym w komputerach, zakochanym w internecie, w nowych technologiach. On uwielbiał programy informatyczne, on uwielbiał programowanie, strony internetowe i tak dalej. I stwierdził, że to jest może to miejsce, w którym należy mówić o cudach eucharystycznych. Bo jeżeli ktoś nie ma wiary w to, że Chrystus jest w Eucharystii, to po to Bóg daje cuda eucharystyczne, żebyśmy uwierzyli. Cud eucharystyczne to jest tak a propos na przykład tego ostatniego cudu w Sokółce. Jak tam był ten cud, pojechał jakiś dziennikarz, się pyta, jak pani myśli, dlaczego ten cud zdarzył się tutaj? Jakaś pobożna niewiasta odpowiedziała, może dlatego, że my jeszcze w Europie mamy wiarę. Błąd. Cuda eucharystyczne pojawiają się tam, gdzie wiara zaczyna zanikać. Tam, gdzie jej nie ma. Największe cuda eucharystyczne zdarzyły się tam, gdzie ktoś tracił wiarę, że w Eucharystii jest Chrystus. Może rzeczywiście my w Polsce zaraz możemy stracić wiarę i dlatego te cuda zaczynają się pojawiać. On właśnie o tym pomyślał, wpadł na to, że tym ludziom potrzebne są te cuda, ale te cuda no, są w różnych miejscach w Europie, a nie wszyscy mają możliwość tam pójść, ale wszyscy dzisiaj mają możliwość, gogle, klik, klik i być na jakiejś stronie internetowej. I postanowił stworzyć dwie rzeczy, stronę internetową o cudach eucharystycznych i w ogóle o wierze katolickiej, ale także prezentację, taką wystawę o cudach eucharystycznych. I stwierdził, że to jest jego misja. I zaczął pracować. To swoje dzieło robił 3 lata. Za pieniądze rodziców, można powiedzieć, bo zawsze mówił mamie, mamo, ja muszę to zobaczyć. Na przykład czytał, że w jakimś miejscu był cud eucharystyczny, mówi, jedziemy. I tak długo walcował rodziców, że oni mówili, dobra, jedziemy. I jechali gdzieś na weekend, na przykład po Włoszech jeździli, tak? Ale też chciał jechać do Francji, też chciał jechać, no bo jeździł po Europie. Wiadomo, no na przykład nie jak miałem tam 14 lat, nie byłoby na to stać. Jego rodziców było stać, więc on postanowił te pieniądze rodziców w ten sposób wykorzystać, żeby pojechać, żeby zobaczyć. I robił zdjęcia, robił filmiki, nagrywał to wszystko, te wszystkie święte miejsca i robił bazę wiedzy. 3 komputery po drodze rozwalił, bo je spalił, czyli tam przesadzał może, nie miał dobrej wentylacji w twardych dyskach, ale ostatecznie zrobił wystawę na temat Eucharystii. I ta wystawa obecnie była już na 5 kontynentach, we Włoszech jest bardzo popularna, była w Chinach, w USA, na różnych uniwersytetach, prawie chyba 200 uniwersytetach katolickich na świecie. I ogólnie rzecz biorąc taką pocztą pantoflową, bo ja mówię to z punktu widzenia dzisiaj, ile osób już tą wystawę widziało, ale gdy on ją stworzył pocztą pantoflową, tam między księżmi, między znajomymi szła informacja, że coś takiego jest gotowe i ludzie to zaczęli oglądać, ludzie zaczęli wchodzić na tą stronę, korzystać z tej strony internetowej, ale także gdy ta wystawa pojawiała się w jakimś miejscu, ludzie przychodzili właśnie skrzykując się przez internet, przez media społecznościowe. I to też jest bardzo ważne w jego życiu, internet. Na YouTubie można znaleźć pełno jego filmików. Oczywiście po włosku, tak? On jeszcze nie jest błogosławionym, tłumaczenie leży trochę. Kiedyś pewnie po polsku też tego będzie dużo, ale jego strona internetowa jest już w języku polskim. Można sobie wpisać imię i nazwisko, czyli Carlo Acutis, i mamy jego stronę internetową o cudach, o świętych i tak dalej. Bardzo kochał świętych, między innymi Chiarę, o której tutaj mówiliśmy w zeszłym miesiącu, nazywał ją swoją przyjaciółką. Gdy skończył to dzieło, zaczął myśleć o powołaniu. Pytał matki: mamo, czy ty uważasz, że ja mam być księdzem? Mama mu mówiła: zobaczymy, co Pan Bóg ci powie. Ona mówi: dobra, czekamy. Ale Pan Bóg powiedział coś innego zupełnie. Nie dał mu być księdzem, nie dałby być mu mężem, ponieważ w 2006 roku, na początku października, właśnie gdy skończył prezentację wideo z propozycją wolontariatu dla uczniów liceum, do którego chodził, to była dla niego też taka ważna sprawa, którą chciał zrobić, poczuł się źle. Ta prezentacja była już w szkole przedstawiana bez niego. No, mówiono, że ten, który to zrobił, zachorował i wasz kolega i wróci tu niedługo. Nie wrócił. Bardzo źle się czuł. Po kilku dniach poszedł do szpitala. Gdy wchodził do szpitala, spojrzał w górę i powiedział: mama, ja już stąd nie wyjdę. Mama mówi: co ty gadasz? Niestety miał rację. Okazało się, że ma bardzo mocną białaczkę. Zaczął się czuć źle, dużo bólu, dużo cierpienia. Przez kilka dni naprawdę bardzo cierpiał. Pielęgniarki wspominają, też żyją do dzisiaj, że zachowywał pewną pogodę ducha. Znaczy widać było, że cierpi fizycznie, ale na przykład jak matka usypiała, to jak pielęgniarka wchodziła, to mówił: proszę siedzieć cicho, bo mama śpi, bo ona już nie może wytrzymać. Myślał o innych mimo tego bólu, który posiadał. Ból ofiarowywał. Powiedział mamie jedną rzecz: ofiarowuję moje cierpienie za Ojca Świętego i za Kościół. I tak też zrobił. 12 października 2006 roku zakończył ten żywot tu na ziemi. I wtedy stało się coś, co dla jego matki zwłaszcza było rzeczą niezwykłą. Odbył się jego pogrzeb. Proszę Państwa, w dzień pogrzebu kościół oraz cały plac przed kościołem był wypełniony po brzegi. Matka w ogóle nie znała tych ludzi. Nie wiedziała, kto to jest. To byli bezdomni, to byli służący, to byli ludzie pracujący w tych hotelach. To było wiele osób, z którymi Karol rozmawiał, którym pomagał. I ona mówi, że nie wiedziała, co się dzieje. Te klapki spadły im z oczu. Ona nie wiedziała, skąd oni się wzięli. I oni dopiero zaczęli opowiadać te historie. Co on dla nich zrobił? Że na przykład był dla nich dobry, kiedy nikt inny nie był. Że mówił im o Bogu. Że przyniósł im jedzenie. Że przyniósł im koc. Że pytał, za każdym razem pytał, jak żyją. Wszyscy przechodzili obok tego człowieka. Nikt nie pytał. A ten młody chłopak pytał. Pytał, czy może pomóc. Pełny kościół ludzi. Do dziś, tak jak powiedziałem, jego wystawa krąży po świecie. Rycerze Kolumba, to jest taka amerykańska wspólnota, powstała w Stanach Zjednoczonych, teraz już też funkcjonująca na całym świecie. Rycerze Kolumba wzięli sobie, jakby powiedzieć, za punkt honoru tą wystawę wozić po świecie i rzeczywiście w Stanach było wiele tych wystaw, w Chinach, tak jak mówiłem, w Europie. We Włoszech jest prosta sprawa. Proboszcz wystarczy, że zadzwoni na odpowiedni numer, który jest podany na stronie internetowej, oni przyjeżdżają i w parafii organizują tą wystawę. W Polsce jest trochę gorzej, ale jeżeli jakiś proboszcz mnie słucha, a wiem, że niektórzy mnie słuchają, to można wpisać Carlo Acutis na stronie internetowej, wystawa. Są tam też pewne kroki, jak taką wystawę zorganizować w parafii, skąd wziąć te wszystkie rzeczy w języku polskim i tak dalej. Może można spróbować pokazać coś takiego parafianom. On wierzył, ten młody chłopak, że cuda eucharystyczne to jest to, co kogoś może przyprowadzić do Chrystusa prawdziwego. Może to jest dobre rozwiązanie. Ojciec Święty Franciszek twierdzi dziś, że internet i komputery to jest taka sfera życia, którą myśmy przespali jako katolicy. I rzeczywiście jest w tym trochę prawdy, gdyż wiele wspólnot zakonnych, czy też wiele ruchów katolickich troszeczkę od tego internetu stroni. To ma swój sens, dlaczego tak jest. Po pierwsze, internet to jest źródło wszelkiego hejtu, jak to się mówi, tak? W internecie każdy może pisać, na co ma tylko ochotę i tak naprawdę krytyka ludzka wychodzi, te najgorsze, najpłytsze instynkty. Ludzie krytykują, wiedząc, że nikt ich z tego nie rozliczy i piszą naprawdę różne rzeczy. Natomiast druga sprawa jest taka, że wiele rzeczy przez internet nie zrobisz, nie wyspowiadasz się przez internet, tak? Można znaleźć na przykład teksty wszystkich rekolekcji ignacjańskich na stronach internetowych, ale każdy jezuita ci mówi, po co to czytasz? Jeżeli chcesz to przeżyć, przyjedź do nas na rekolekcję, wejdź w tego ducha, wejdź do tej świątyni, zamknij się w sobie, przestań gadać, słuchaj tego słowa i wtedy to przeżyjesz. A jeżeli chcesz tego przeczytać, że chcesz być inteligentny, to po co ci to? Tracisz coś. Nie korzystaj z tego, nie czytaj tego. Tak powie każdy jezuita, a wszystkie te treści tych kateches, na przykład ignacjańskich, można bez problemu znaleźć w internecie. Z pytaniami i tak dalej, wszystko. Ale po co? I w ten sposób trochę podchodziliśmy jako katolicy do internetu. Po co? Tak? To nie jest to medium. Słowo Boże najlepiej funkcjonuje od ust do ucha, tak? A nie przez internet. Tymczasem jednak on, ten młody chłopak, był człowiekiem wychowanym w internecie, wychowanym, tak jak mówię, z PlayStation i z innymi grami i dla niego to medium już było normalnym medium komunikacyjnym. I papież Franciszek, dlaczego do tego wracam? Papież Franciszek powiedział, przespaliśmy ten moment, trzeba przyspieszyć i wykorzystać internet i wykorzystać informatykę do szerzenia Słowa Bożego. Papież tak naprawdę obecny rozszerza to, co mówił Benedykt XVI. Benedykt XVI mówił o internecie, żeby był dziedzińcem pogan, to jest to miejsce w świątyni jerozolimskiej, do której poganie mogli wchodzić i słuchać słowa. Tak, dalej nie mogli, ale był taki dziedziniec, gdzie oni mogli przychodzić i słuchać. I w ten sposób myślał Benedykt o internecie, żeby to było takie miejsce, żeby tam była taka przestrzeń w tym internecie katolicka, że każdy będzie mógł wejść, czy jest Hindusem, Arabem, ateistą, czy kimkolwiek, tak? I żeby mógł coś poczytać. Nie mamy na to trochę pomysłu. On miał, ten młody człowiek, dlatego mówi się, że może będzie patronem internetu. I zobaczymy, jak będzie. Natomiast rzeczywiście bardzo interesująca persona. Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że osoba Karla też Państwa troszeczkę zainteresowała. Zobaczymy, czy będzie to błogosławione. Jeżeli tak, jeżeli Kościół uzna, że rzeczywiście jest to człowiek, do którego możemy się modlić i prosić go o wstawiennictwo, to będą Państwo troszeczkę do przodu, bo już ta postać będzie Państwu znana. Do usłyszenia za miesiąc.